Storybox przedstawia Hanna Cygler. W cudzym domu. Czyta Magda Karel. Więcej gość w cudzym domu przez godzinę, niż gospodarz za dzień ujrzy. Przysłowie polskie. Rozdział pierwszy. Gdańsk, lipiec 1880. Opuścił lekko rondo kapelusza, by ochronić twarz przed świecącymi prosto w oczy promieniami słońca. Czuł, że pod koszulą z nankinu pod ciurkiem spływa mu po plecach. Zbyt ciepło się ubrał jak na przechadzkę w samo południe, ale kto by pomyślał, że tak mocno przygrzeje po trzech dniach paskudnej pogody. Kiedy jednak skręcił pod górę, słońce pożegnało go i przesunęło się w stronę Bischofsbergu. Wreszcie mógł patrzeć prosto przed siebie. Hen, jak najdalej, aż po sam horyzont. Z dworca, spod bramy wyżynnej, odjeżdżał właśnie pociąg. Można było dostrzec unoszącą się w górę parę z lokomotywy. Wieże kościołów i ciężkie gmachy z czerwonej cegły tym razem nie przeszkadzały mu w podziwianiu widoków. Z miejsca, w którym stał, wydawały się śmiesznie małe, niczym klocki, którymi z takim uwielbieniem bawiły się dzieci Klary. Mógł patrzeć o wiele dalej, przemykając wzrokiem po wodach Mołtawy w stronę portu, skąd wyraźnie widać było wypływający żeglowiec. Może to nawet princ Albert, pomyślał Joachim i wytężył wzrok w poszukiwaniu szczegółów, które pomogłyby mu rozpoznać statek. Tak, to mógł być on. Przecież właśnie w tych dniach powinien wypłynąć do Liverpoolu po ładunek soli. Najpierw przedefiluje dumnie obok Weichselmünde, potem wypłynie na zatokę i zanim zajdzie słońce, minie Hel. Joachim miał szczęście. Tego dnia panowała tak doskonała widoczność, że wyraźnie widział ciemny pasek półwyspu pokrytego lasem. A za nim był już tylko rozległy, ciemno-granatowy Bałtyk. Westchnął wędrując wzrokiem do miejsca, gdzie woda wtapiała się w horyzont. Wszystko byłoby znacznie prostsze, gdyby właśnie tam mógł podążyć, ale na wspomnienie wzburzonego morza momentalnie zakręciło mu się w głowie. Dzikie fale, które uwielbiał obserwować podczas jesiennych sztormów, natychmiast straciły swój urok, kiedy znalazł się na pokładzie żaglowca. Przyzwyczaisz się po trzech dniach, obiecywał Tomas, ciągnąc go jak bezwolnego cielaka do kajuty. Ja sam musiałem spłacić Neptunowi daninę. Próżne obietnice. Mimo najszczerszych chęci i wytężania woli do granic możliwości, Joachim się nie przyzwyczaił. Całą drogę do Cardiff spędził trzymając w objęciach wiadro. Powrót był znacznie lepszy. Spał niemal cały czas, nafaszerowany opium dostarczonym Tomasowi przez usłużnego angielskiego medyka. Nie martw się, bracie. Armator nie musi być wilkiem morskim. Wystarczy, że ma głowę do liczb. A ty przecież umiesz liczyć jak mało kto. Pocieszał go Tomas, który niemal natychmiast po zawinięciu do angielskiego portu zniknął na dobrych parę godzin w lunaparze, zwalając na niego całą odpowiedzialność. On jednak, głównie ze względu na wciąż utrzymujące się zawroty głowy, nie mógł jej udźwignąć. A twoja Regina? Joachim próbował wzbudzić w bracie wyrzuty sumienia. Przecież za miesiąc miał się żenić, ale Tomas tylko przewrócił oczami. Te parę dni w Cardiff okazało się tak samo zmarnowane jak cała podróż. Joachim niemal nie wychodził z wynajętego przez brata pokoju, nie licząc przymiarek nowego surduta i paru tweedowych marynarek u krawca. I tak wyglądała jego wymarzona podróż po ukończeniu Akademii Handlowej. Aż złość człowieka brała. Joachim wyjął z kieszonki jedwabną chusteczkę i wytarł zaczerwienioną i spoconą twarz. Ponownie spojrzał na widok rozpościerający się u jego stóp. Fortyfikacje, bastiony, a dalej, jeszcze dalej płaskie pola żuław z nielicznymi zabudowaniami. Tak. Po raz kolejny utwierdził się w przekonaniu, że tylko widok aż po sam horyzont, bez zabudowań czy gór, daje mu prawdziwą radość. Nie ma żadnych przeszkód. Westchnął świadomy, jak niewiele rzeczy sprawia mu w życiu przyjemność. Z namaszczeniem złożył chusteczkę we czworo, i ścisnął mocniej w ręku laskę.